Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Mają już 34 lata i są najstarszą organizacją ornitologiczną w Polsce. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków obchodzi kolejny jubileusz. Przy tej okazji będziemy jej przedstawicieli gościć w Ekosferze. Porozmawiamy nie tylko o organizacji, ale także o turystyce ornitologicznej, która w Polsce bardzo się rozwinęła. Aneta Gała-Burda, zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Edyta Kapowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I kierownik projektów Roman Kalski. No właśnie, zacznijmy od samego początku, bo ja pamiętam Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jeszcze jako Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. To było ho, 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 lat temu. No właśnie, jak to się zaczęło i dlaczego się zaczęło w ogóle?
Zaczęło się rzeczywiście już dość dawno, bo w epoce słusznie minionej, gdzieś tam w połowie lat 80. w Białowieży spotkało się bodajże pięcioro miłośników ptaków, którzy prowadzili badania tak na własną rękę. Przyjechali do Białowieży, jeden pracował w IBL-u, drugi był nauczycielem, trzeci był w ogóle jakimś tam dorywczo zatrudniał się tutaj ówdzie. I tak zbierali się i stwierdzili, że praktycznie po całej Polsce jest pełno takich nieformalnych grup zajmujących się ptakami. Natomiast Podlasie było w jakimś sensie pustynią, mając takie miejsca jak Biebrza, jak Puszcza Białowieska i wiele, wiele innych cudownych ptasich miejsc.
Narew,
oczywiście jeszcze wtedy też piękna. I nie było takiej grupy zwartej, w sensie, żeby chodzić razem na ptaki, jeździć na wycieczki, coś robić.
A pasja wspólna.
I tak rozmawiając, rozważając o tym, doszli do wniosku, że jednak za mało być tylko grupą. I stwierdzili, że chcą być stowarzyszeniem formalnym, co w ówczesnych czasach, czyli lata 84-85, było dość trudnym wyzwaniem, bo była Liga Ochrony Przyrody jedyna słuszna. Więc trochę to czasu zajęło, zanim się sformalizowało. Znaleźli 30 innych wariatów. Wówczas byli to sami mężczyźni. Na szczęście to też się już zmieniło. I tych 30 wariatów w maju 1985 roku spotkało się w Białowieży na pierwszym spotkaniu, na pierwszym zjeździe i postanowili założyć stowarzyszenie wówczas o nazwie Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Rejestracja trwała prawie rok czasu.
Musieli was sprawdzić, tak? Oczywiście, czy wy na pewno te ptaki będziecie podglądać?
Tak, oczywiście, że musieli nas sprawdzić. Oczywiście, że była sugestia, że tam przewodnią siłą narodu ma być partia wiadoma. Ale jakimś cudem udało im się z tego wybronić i w 1986 roku, bodajże w sierpniu, oficjalnie stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Ale my dla własnej statystyki i upamiętaniu tych pięciu założycieli zawsze mówimy, że to jest właśnie ten majowy zjazd z 85 roku, to jest początek stowarzyszenia.
Pierwsza nazwa Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a potem nagle się zmieniło, bo się rozrosło?
Bo nasze działania zaczęły wykraczać poza Podlasie. Realizujemy dużo projektów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, tudzież w innych częściach Polski, no i żeby bardziej dostosować się do naszych działań, zmieniliśmy nazwę na Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w 2006 roku.
Mówiłeś, Romek, o tym, że na początku była to grupa panów wariatów, a w tej chwili macie sporo dziewczyn.
Sporo to nawet, ja mam wrażenie, że jeśli by tak dobrze spojrzeć w te nasze papiery członkowskie, to nawet nie wiem, czy nie większość w tej chwili.
Większość członków na pewno to są kobiety.
Większość.
I większość pracowników także biura.
Czyli o parytety nie musicie walczyć.
Nie, nie musimy walczyć. To jest chyba jednak trochę w tym coś takiego, że czasami się paniom więcej chce. Takie czasy mamy, że panowie troszkę siadają na laurach, troszkę jakoś tak szukają gdzieś innych zajęć, a panie czują w sobie jakąś taką większą moc i wyzwanie i czegoś więcej chcą od tego życia. To tak trochę w stronę minionego 8 marca i laurki.
Miło.
Że z ogromnym szacunkiem, ale panie naprawdę idą w górę.
Za to mamy jedyną ekipę żeńską w rajdzie ptasiarzy tak zwanym w Polsce. Z 30 paru drużyn my jeździmy jako podlaskie ptopówki i mamy żeńską swoją drużynę.
Porozmawiajmy teraz o misji waszej, bo to jest dosyć istotne, bo nam się wydaje, że ornitolodzy, zwłaszcza jeśli są zrzeszeni w organizacji, to są tacy tacy ludzie, którzy na każde nasze zawołanie przybiegną, by ratować, kiedy zobaczymy na przykład my, laicy, zobaczymy ptaka skrzywdzonego, okaleczonego i tak dalej, i tak dalej. Teraz zupełnie inne są zadania organizacji, oczywiście to też, ale w tej chwili macie swoją misję. Jedną z części tej misji jest ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich właśnie naturalnych środowisk. Co to może oznaczać?
My skupiamy się troszeczkę szerzej na ochronie ptaków. Przede wszystkim chronimy siedliska i to gatunków dziko żyjących. Wiele osób być może kojarzy sobie organizację właśnie z pomocą, nie wiem, ranny gołąb czy ranny bocian.
Tak, pogotowie ratunkowe.
Pogotowie ratunkowe. No to nie, to jest bardzo wąska część naszej działalności. Oczywiście staramy się pomóc w takich interwencjach lub kierować do innych instytucji poszczególne osoby, ale my chcemy chronić ptaki szerzej, na większą skalę i chronić też ich siedliska. Co wiąże się z tym, że realizujemy duże projekty, głównie ze środków unijnych w tej chwili, żeby móc zapewnić odpowiednie siedliska lęgowe dla tak rzadkich gatunków, jak na przykład dubelty, tak, których przeciętny człowiek czy mieszkaniec miasta nigdy nie zobaczy. Tak? A to jest gatunek tak cenny, który występuje, załóżmy, tylko u nas, tak, tylko na Podlasiu.
Bo wy przez jakiś czas chroniliście głuszca i dzietrzewia. Tu już sytuacja dzięki wam się w jakimś stopniu poprawiła. Natomiast teraz ten nacisk kładziecie na dubelty, na siewki, na bociany i jeszcze inne ptaki, między innymi drapieżne.
Staramy się skupiać na ochronie terenów podmokłych. Głównie są tu podmokłe łąki w Dolinach Rzecznych, czy Mnieckach w Puszczy Knyszyńskiej, na torfowiskach. I są to gatunki przeważnie ptaków siewkowych, ale to później może szerzej. Realizujemy w tej chwili 4 duże projekty. Właśnie między innymi ochrony bociana białego. Duży projekt dotyczący zabezpieczania gniazd. Projekt dotyczący ochrony siewek, ale także staramy się coś robić dla gatunków leśnych. Stąd też ochrona ptaków drapieżnych, tak zwanych strefowych, czyli tych najrzadszych, i bociana czarnego w tym projekcie.
Wyjaśniając trochę kwestię siewek, to, bo to tak, nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, o czym mówimy, jakieś tam siewki.
No tak.
Siewki to są czajki, to są rycyki, to są bekasy, takie ptaki, które zazwyczaj mają długie nogi, długie dzioby i są takie niepozorne, gdzieś tam nad tymi łąkami i polami fruwają.
Mówiliśmy o tym, że właśnie wasze zadanie to nie jest tylko pogotowie ratunkowe. Na przykład robicie coś takiego, co mnie początkowo kiedyś tam wydawało się dziwne. Skupujecie albo dzierżawicie ziemię od rolników.
Może nie tyle od samego początku, co jak tylko wraz z otwarciem granic pojawili się ornitolodzy z Europy Zachodniej. Z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, gdzieś tam z Holandii, ówcześni członkowie towarzystwa, poprzez te kontakty z ludźmi, którzy przyjeżdżali z zagranicy, przysłuchiwali się i wypytywali, jak te organizacje ptasie przyrodnicze działają w Europie Zachodniej. I wówczas okazało się, że jednym z kluczowych takich elementów jest właśnie zarządzanie gruntami, bądź też kupowanie ziemi na rzecz stowarzyszenia, co z jednej strony, będąc właścicielem, pozwala robić to, co się chce, ale z drugiej strony również unika konfliktów, bo nie trzeba iść do prywatnego właściciela i mówić mu, proszę pana, pan teraz to tu nie będzie orał, tylko pan teraz to tam ma
hodować
ptaki. I dużo łatwiej i dużo prościej jest, będąc właścicielem, gruntu, zarządzać w odpowiedni sposób, najbardziej przyjazny dla najcenniejszych gatunków ptaków, gruntami, niż po prostu wymuszać na kimś jakieś działania, co też jest dużo lepszym odbiorem społecznym, bo jak ktoś ma kawałek bagna, to woli go sprzedać i mieć z tego parę groszy, niż jak ktoś mu przyjdzie, panie, teraz tu będzie rezerwat. I to posiadanie ziemi jest też jakby realnym rozwiązywaniem konfliktów.
Mówiliśmy o waszej misji, bo misją jest nie tylko ratowanie ptaków i pomaganie ewentualnie, jeżeli są jakieś interwencje. Natomiast no, przede wszystkim mówiliśmy o tym wykupie i dzierżawie gruntów. Nie mówiliśmy jeszcze o pracach związanych z renaturalizacją, bo to też jest wasza część. O co chodzi z tą renaturalizacją?
Jak już posiadamy te grunty, jesteśmy właścicielem tak większej powierzchni gruntów, powiedzmy w Dolinie Narwi czy w innych dolinach rzecznych, możemy na takich gruntach zrobić, co chcemy. Wtedy możemy na przykład odtworzyć sieć starorzeczy, jak to robiliśmy w otulinie Narwińskiego Parku.
Bo myśmy poprostowali rzeki po prostu.
Tak, poprostowaliśmy rzeki, a my w takim teraz chcemy je od nowa
pokręcić.
Pokręcić, tak. Więc możemy przekopać te starorzecze, odtworzyć sieć rzeczną, część łąk znowu troszeczkę podtopić i będąc właścicielem podtapiamy swoje grunty, nie powodując właśnie konfliktu. Tak samo zrobiliśmy w ramach projektu rylkowego, renaturalizowaliśmy rzekę Narewkę na Polanie Białowieskiej. I teraz po pierwsze jest ładniejsza, jest bardziej naturalna, wróciły do niej ryby. To również ma przełożenie na turystykę. Zaczął pływać katamaran po Polanie Białowieskiej, znowu można się kąpać, pływają kajaki. Rzeka jest dłuższa o 1,5 kilometra. Także jest to też atrakcja turystyczna.
Renaturalizacja to jest też jedna część. Współpracujecie oczywiście z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z różnymi innymi też firmami.
Ochrona przyrody, można gdzieś tam na jakimś hektarze coś sobie zbudować, albo zrobić, albo zagospodarować. Można powiesić budkę, ale chcąc szerzej działać, bez współpracy nie da rady. I stąd to od lat, od samego początku, towarzystwo współpracuje zarówno z urzędami rządowymi, z instytucjami samorządowymi, z Lasami Państwowymi, wcześniej Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, z nimi też często rozmawialiśmy, dogadywaliśmy się i różne działania były uzgadniane i potem myśmy realizowali. No teraz są Wody Polskie, no parki narodowe, parki krajobrazowe, czyli tak naprawdę z każdym, z kim można znaleźć wspólny język, a nie zawsze się trzeba zgadzać. No mamy różne podejście na przykład do kwestii Puszczy Białowieskiej z Lasami Państwowymi i tu się będziemy różnić, oni mają swoją wizję, my mamy swoją wizję, ale to nie przeszkadzało nigdy, żeby znaleźć jakiś wspólny element, który pozwoli nam zrobić razem coś dobrego. Tak samo z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jesteśmy bardzo często takim samym partnerem jak wszyscy inni inwestorzy, ale jeżeli jest możliwość wykonania jakiegoś kawałka dobrej roboty, nie wiem, zinwentaryzowania ptaków, policzenia, ochrony jakiegoś gatunku cietrzewia czy jakiegokolwiek innego, no to współpracujemy. Co nie ogranicza tego, że czasami się różnimy. Ale współpraca jest najważniejsza, bo ona jest podstawą tworzenia czegoś pozytywnego.
Jedną z waszych misji jest także to, by śledzić wszystko to, co dzieje się w przyrodzie. Chodzi tu głównie o zmiany. Prowadzicie też, oprócz tych działań, o których mówiliśmy przed chwilą, prowadzicie też badania ornitologiczne. Jesteście trochę tak naukowcami, można powiedzieć.
Trochę tak. Oczywiście nie jesteśmy w stanie policzyć wszystkiego, a niektórym mieszkańcom na przykład naszego miasta czy tudzież województwa wydaje się, że mamy wiedzę o wszystkim. Dzwonił do nas z pytaniem, a co ja mam na swojej łące? No to tutaj takich danych nie posiadamy, informuję. Ale oczywiście w ramach projektów staramy się zawsze wpisywać inwentaryzację. Zresztą jesteśmy zobowiązani do tego, więc przede wszystkim w obszarze naszych działań liczymy te ptaki, liczymy siewki, robimy monitoring bociana w tej chwili na 19 obszarach Natura 2000. To jest około 2,5 tysiąca par corocznie. Oprócz tego w ramach tak zwanego czasu wolnego, którego mamy mało, ale staramy się zawsze jakieś inwentaryzacje robić, na chociażby czapli białej czy czapli siwej w województwie podlaskim, czy w tamtym roku liczyliśmy gawrony, także zawsze jakieś inwentaryzacje dodatkowo robimy.
Oprócz tego także tę swoją wiedzę przekazujecie innym, no bo jednym z elementów waszej działalności jest też edukacja.
Nie mamy jakiegoś specjalnego programu edukacyjnego, natomiast jeżeli zgłaszają się do nas nauczyciele, nauczycielki ze szkół, czy panie przedszkolanki, jeżeli tylko mamy chwilę wolnego czasu, no to pracownicy chodzą i prowadzą takie zajęcia.
Więc popołudniowa kawka z mlekiem to już skierowane do studentów, albo nawet nie do studentów, do wszystkich ludzi w zasadzie, bo każdy mógł tam przyjść.
Dokładnie. Przychodziły całe rodziny, przychodzili rodzice z dziećmi również młodszymi, osoby starsze. To jest taki cykl skierowany w zasadzie do słuchaczy w różnym wieku. I drugi rok już cieszył się dużym powodzeniem, bo było 50-70 osób, także na pewno będziemy kontynuować. To uniwersytet też jakby jest za tym, żebyśmy w przyszłym roku znowu taki cykl powtórzyli. Poza tym organizujemy wycieczki na ptaki, tak zwane autokarowe. Wiosną prawdopodobnie będą dwie takie wycieczki, także zachęcamy do udziału. Tam jest ornitolog, który pokaże, wytłumaczy, jak rozpoznawać poszczególne gatunki.
Wydajecie jakieś własne pismo, czy tylko
biuletyn
na własne użytek?
Biuletyn informacyjny, tak. W tym miesiącu wydajemy 1-2 w roku. Także też tam artykuły o naszych działaniach.
Natomiast oczywiście też zarówno strona www, jak i portale społeczne cały czas na bieżąco wrzucamy informacje dotyczące zarówno ciekawostek, jak i działalności towarzystwa, ale często również takich informacji właśnie sensu stricte edukacyjnych, mówiących o tym, co zrobić, jeśli coś tam się wydarzy, albo po prostu dlaczego warto sobie posłuchać od czasu do czasu śpiewających ptaków.
I mówimy cały czas ptaki, 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 ale jak się okazuje, nie tylko ptaki są w obszarze waszych zainteresowań, bo także żółwie, bo także kumaki, bo także krowy, bo także konie, ale zanim do tych krów i koni przejdziemy, powiedzmy krótko o żółwiach, o kumakach, żółwiach. Dlaczego się interesujecie?
Kiedyś ktoś tam zadał takie pytanie i żółwie chronimy dlatego, zajmujemy się, bo znoszą jaja. Nietoperze, ponieważ latają.
A nietoperze to ssaki, a nie ptaki.
No ale latają jednak, latają.
Latają.
Więc i tam jest parę jeszcze takich różnych...
Wszystko przez te powiązania. Chronimy ogólnie przyrodę i interesujemy się gatunkami rzadkimi, tak, chronionymi, jak żółw błotny na przykład. Dlatego też realizowaliśmy projekty dotyczące ochrony żółwia, ale także projekty dotyczące ochrony cennych siedlisk, czyli torfowisk. Dlatego też zmieniliśmy statut w tamtym roku. Naszym celem była ochrona ptaków i ich siedlisk, a teraz mamy ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Także mamy możliwość realizowania również projektów dotyczących innych elementów przyrody, które są równie cenne.
No bo w pewnym sensie nie mogłyby istnieć ptaki, czy żyć ptaki, gdyby nie było tych innych...
Bez tych siedlisk też.
Bez tych siedlisk.
Dokładnie. Ptaki nie są wyodrębnioną gromadą spośród wszystkich innych zwierząt. One są częścią całego ekosystemu zwierząt, roślin, siedlisk i tego wszystkiego, co łączy się w szeroko rozumianą przyrodę. I tak już mówiąc na poważnie, są niektóre gatunki ssów, które polują na nietoperzy, więc jeżeli nie będzie nietoperzy, będzie gorzej z sowami. I tak można po prostu mnożyć różne te powiązania, niteczki, że jeżeli się skupimy tylko i wyłącznie na tym, żeby zamontować gdzieś tam budkę, a nie spojrzymy szerzej, że ten ptak, który lęgnie się w tej budce, potrzebuje pewnych konkretnych elementów siedliska i nie ma co jeść, no to co nam z tej budki? My musimy zająć się, znaczy powinniśmy patrzeć na wszystko i starać się zajmować całym otoczeniem, które powoduje, że ten ptak w tej budce lęgowej spokojnie, że on będzie chciał tam być, że on będzie chciał tam znieść jajka, a potem, że on da radę wykarmić bezpiecznie te pisklaki. I to całe otoczenie wokół tej budki ma wpływ na to. I staramy się dlatego też zajmować całym otoczeniem, a nie tylko tym jednym konkretnym gatunkiem.
A co mają z wami wspólnego krowy i konie? Chodzi o krasę polską, polskiej krowy czerwonej, polską czerwoną krowę, dobrze mówię?
Tak jest.
No i konika polskiego.
Z racji tego, że posiadamy duży areał ziemi, bo może żeby tutaj skalę troszkę przybliżyć, to mamy ponad 1800 hektarów własnych gruntów, więc jesteśmy dużym rolnikiem. Dlatego też, żeby móc uprawiać i w różnorodny sposób użytkować te grunty, zajęliśmy się wypasem również, który jest niektórym gatunkom, zwłaszcza tym ptaków właśnie siewkowych, lęgnących się w dolinach rzecznych, ale też ochroną ras rodzimych. Tych najcenniejszych, które są chronione w ramach programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt. I stąd też rasa polska czerwona, ale dlatego też, że bardzo dobrze sprawdza się na trudnych, podmokłych łąkach. One sobie dobrze radzą, one nie chudną tam jak inne rasy, wyjadają nam te tużyce i trzciny, służą jako takie naturalne kosiarki. I w tej chwili mamy takie duże stado swoich krów, które znajduje się w naszym gospodarstwie w Żywkowie, ponad 35 sztuk, ale też krowy mamy użyczone rolnikom w Dolinie Narwi. Zajmujemy się też hodowlą koników polskich.
Z tą hodowlą to też jest tak, że każdy gatunek ptaków ma swoje ulubione miejsce na ziemi. I dla jednego tym miejscem jest drzewo, dla drugiego będzie zwarte trzcinowisko, a dla trzeciego tym miejscem jest krótko wystrzyżona trawa. I tutaj między innymi to są te siewki, o których już wspominaliśmy. I te nasze grunty są bardzo różnorodne, stąd właśnie wprowadzenie troszkę innego elementu dla niektórych innych gatunków ptaków. Koniki polskie pojawiły się w towarzystwie bodajże w 2000 roku. Początkowo myśmy je udostępniali właśnie do wypasu w koloniach bocianich. Tu kilkuosobowe statko było w Pętowie pod Tykocinem. Potem na Mazurach mieliśmy, no w tej chwili się to statko rozrosło. Swoich koni mamy 75 sztuk. Wypasamy je w Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Knyszyńskiej, w Dolinie Narwi, w Dolinie Supraśli. Także w wielu, wielu różnych miejscach, gdzie występują no, bardzo rzadkie gatunki ptaków, bardzo cenne dla wielu miłośników ptaków i ornitologów. I też staramy się przekonywać innych partnerów naszych, że ta hodowla ma sens. Doradzamy, pomagamy innym stowarzyszeniom, współpracujemy chociażby z Polską Akademią Nauk z Popielnem właśnie w kreowaniu takiego pozytywnego wizerunku tych prymitywnych ras, jako ważnych elementów kształtowania siedlisk tych najrzadszych, najcenniejszych gatunków ptaków.
Jeszcze tylko dodam, że aby też tą skalę troszeczkę przybliżyć, to zapraszamy Państwa do Doliny Narwi, gdzie mamy w tej chwili pod wypasem około 300 hektarów już, głównie w okolicach Trześcianki, ale też miejscowości Ploski. Współpracujemy z innymi rolnikami, którzy użyczają nam swoje stada, bo wbudowaliśmy ogrodzenie, zapewniliśmy infrastrukturę, ale no nie jesteśmy w stanie zagospodarować tylu gruntów, bo jednak ten wypas musi być dosyć intensywny na tym terenie. Także współpracujemy z rolnikiem, który ma duże stado polskich czerwonych krów. I w tej chwili rzeczywiście, jak przejdziemy w sezonie maj-czerwiec w okolicy Trześcianki, wygląda to bardzo malowniczo, bo pasie się wielkie stado polskiej czerwonej krowy. Na drugiej łące, kwaterze, pasie się stado koników polskich. Także wygląda to naprawdę fajnie i jest duża powierzchnia, już jest zagospodarowana w ten sposób właśnie, że ją wypasamy, a nie kosimy.
Czyli niekoniecznie do podglądania stad żubrów, które są dla nas atrakcją, ale w tej chwili czerwona krowa i konik polski są też atrakcją i warto się wybrać kiedyś z aparatem właśnie.
Tak, jest to bardzo malownicze, ale no, dla osób trochę starszych wiekiem, również z Doliny Narwi, którzy tam mieszkają, dla mieszkańców, ta dolina przez ostatnie 20-30 lat strasznie się zmieniła. W sensie negatywnym, bo oni pamiętają ją jako użytkowaną, koszoną, wypasaną. Przecież w każdej wiosce było po nie kilkadziesiąt, po kilkaset zwierzaków. Tu trzy krówki, tam dwa koniki. I tak to funkcjonowało i ten krajobraz znikł. I teraz my, zarówno wprowadzając nasze zwierzaki, jak i dogadując się z ich właścicielami, sprowadzając z zewnątrz na wypas, no przywracamy ten krajobraz nie tylko przyrodniczy, ale kulturowy. Ta Dolina Narwi pomału zaczyna wyglądać tak, jak dla wielu mieszkańców Podlasia, taki obraz dzieciństwa, gdzie właśnie chodzi takie wielkie stado krów i koni, gryzą, a na tym tam pełno bocianów, latają czajki, właśnie rycyki, jesienią stada szpaków, wiosną jak tylko wchodzą, jeszcze na przelocie są gęsi, więc to wszystko jakby natychmiast ubogaca tą przestrzeń, a dla wielu ludzi oprócz tego śpiewu ptaków to jest to wspomnienie również młodości. Tak ta Narew kiedyś wyglądała.
Gdyby ktoś się rozmarzył w tej chwili słuchający nas i chciał do was wstąpić, no właśnie, jak to wygląda? Ilu macie członków? Jak wygląda członkostwo?
Mamy około 500 członków. Można się do nas zapisać, złożyć deklarację członkowską albo korespondencyjnie, albo w naszym biurze w Białymstoku lub w Olsztynie. Opłacić składkę i można być naszym członkiem. Można też wspierać nasze działania jako wolontariusz. Zachęcamy do udziału w różnych akcjach, które ogłaszamy przeważnie na Facebooku, ale też na naszej stronie. Teraz też przygotowaliśmy w ramach jednego z projektów 5 obozów dla wolontariuszy. Także ogłoszenie będzie. Jeżeli ktoś będzie chciał się włączyć w nasze akcje, to zachęcamy, zapraszamy.
Mówiliśmy o misji, mówiliśmy o członkostwie, mówiliśmy o konikach polskich i o krowach, a także kumakach, bo się okazuje, że są bardzo związane z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. No a teraz o tej turystyce. Birdwatching to jest taki rodzaj turystyki, która na świecie ma wielu zwolenników, jest bardzo popularna. W Polsce już chyba coraz bardziej i można wyraźnie zauważyć, że tych miłośników ornitologów jest coraz więcej. No jak to wygląda?
Jest coraz więcej. Polega to generalnie na podglądaniu ptaków, ale jest coś takiego, że powstają w tej chwili listy, grupy osób, które jakby nastawione są na to, żeby zobaczyć jak najwięcej gatunków w ciągu i swojego życia, i roku.
Czyli
różne są rankingi, tak, różne są rankingi, różne listy. Jedni prowadzą roczną, inni życiową, jeszcze inni światową. Także generalnie jest coraz więcej ornitologów właśnie nastawionych na to, żeby jeździć i podglądać te gatunki i najlepiej te jak najrzadsze, tak, które na przykład zalatują do Polski. I wygląda to tak, że ktoś powiedzmy we Wrocławiu dostaje informację, że na Biebrzy jest jakiś powiedzmy świstun amerykański. Bywa tak, że taka grupa wsiada w nocy w samochód i przyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby tego ptaka podglądać.
No właśnie, widziałam film o tym, ale film o amerykańskim birdwatchingu. Natomiast coś takiego zaczyna się dziać w Polsce. Niedawno na Siemianówce była sowa jarzębata.
Tak, mieliśmy też wycieczki ornitologów. Bywało tak, że 30 parę osób stało i tego ptaka podglądało z bliskiej odległości, bo akurat on był mało płochliwy.
I rzeczywiście z końca Polski szybko w nocy?
Tak, zgadza się. Przyjeżdżają całe grupy i każdemu zależy, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcie. Jeżeli to wszystko odbywa się na że tak powiem, normalnych, etycznych zasadach, wszystko fajnie, ale bywa tak, że po prostu ci obserwatorzy w pogoni za jak najlepszym zdjęciem podchodzą zbyt blisko tego ptaka, czy wręcz go wabią. No chodzi tutaj o to, żeby zachować zdrowy rozsądek, zachować etykę, bo jeżeli to źle ma źle wpłynąć na tego ptaka, tak, który przyleciał do nas powiedzmy z dalekiej północy, jest zmęczony i tak dalej, stoi nad nim 30 osób i musi podejść pod samo drzewo, tak, na którym on siedzi, to jest to trochę nie fair, bo możemy go obserwować równie dobrze z 100 metrów, nie płosząc go. Aparaty, sprzęt jest w tej chwili tak dobry, obiektywy są tak super, że naprawdę nie musimy mieć rozkładówki. Tak nam się wydaje.
Kiedyś mieliście problem problemy też z żołnami, bo my mamy, to są takie piękne, kolorowe ptaki, które przylatują do nas z Afryki, dobrze mówię?
Tak, mieliśmy i mamy te problemy. To ja od razu tutaj uczulę.
Takie jak papugi, przepiękne. Tak, rzeczywiście piękne. Zrobienie zdjęcia takiemu ptakowi to jest sukces.
No tak, wielka gratka. No mamy je na żwirowni pod Tykocinem. To jest takie znane miejsce wśród ornitologów. No niestety też wygląda to tak, że to jest teren jakby gminy i prywatnego właściciela tej żwirowni. Obserwatorzy podjeżdżają samochodem pod same druty, pod same norki. Bywało tak, że samochody stały 5 metrów od norki. No proszę państwa, apelujemy, no bez przesady. Można stanąć dalej, zaparkować ten samochód, podejść, żeby tych ptaków nie płoszyć. I przez to, nie wiem czy przez to, czy między innymi przez to, w tamtym roku bodajże chyba żadna żołna nie wyprowadziła lęgu. Więc jeżeli chcemy te fajne ptaki mieć u siebie w otoczeniu, to szanujmy je i nie róbmy im krzywdy po prostu nie płosząc, tak? Zwłaszcza w sezonie lęgowym.
A tak najprościej birdwatching wcale nie musi być taki wysokospecjalistyczny, w sensie takim, że jedziemy za sową jarzębatą albo za jakąś mewą orlicą gdzieś tam nad morzem, bo akurat się pojawiła, czy jakiś sęp łowy zaleciał na Podkarpacie i od razu wsruwa autobus i jedziemy sobie na to patrzeć. Birdwatching w najprostszym wykonaniu, najfajniejszym zresztą moim zdaniem, to jest taki, że wychodzimy sobie do parku, wychodzimy do ogródka, na działkę i po prostu obserwujemy te ptaki, które są wokół nas.
Gawrony na przykład, bo giną.
Na przykład gawrony, na przykład wróble, na przykład uczymy się rozpoznawać sikory, że nie jest tylko bogatka ta żółta z czarną pręgą na brzuszku, ale jest modraszka, jest i sosnówka, jest i czubatka. I najfajniejszy tak naprawdę ten birdwatching to jest właśnie ten, który się dzieje wokół nas na tych gatunkach tak zwanych pospolitych, a de facto my je mówimy, że one są pospolite, ale większość z nich to są również gatunki coraz bardziej zagrożone, których jest coraz mniej. I warto w pierwszej kolejności skupić się na tym birdwatchingu, czy tym obserwowaniu ptaków wokół siebie, a jak ktoś złapie bakcyla, no to z czasem można zacząć wędrować i po Polsce, i po Europie, i po świecie je oglądać, ale my przede wszystkim zachęcamy, rozglądajmy się dookoła, słuchajmy śpiewu ptaków. Fajnie jest się nauczyć, rozpoznawać, że o, ta sikorka to tak dzwoni, a tamta sikorka to troszkę inaczej dzwoni. I to jest przeogromna frajda.
Oczywiście, że poznawajmy te nasze ptaki, tym bardziej, że my w Podlaskim nie mamy na co narzekać, bo jesteśmy jeszcze regionem dosyć, no nie powiem dzikim, ale naturalnym bardzo. Gdzie w Podlaskim, chociaż nie, może najpierw zacznijmy od tego, gdzie w Polsce najlepiej obserwować ptaki, jeżeli ktoś jest ich miłośnikiem, ale do tej pory jakoś się nigdzie nie zrzeszył, ale na przykład chciałby sam sobie takie wakacje zorganizować, czy nawet z rodziną wakacje. Gdzie najlepiej pojechać pod kątem ptaków w Polsce najpierw?
To zależy, co kto lubi, bo czy chcemy obserwować ptaki wodno-błotne, no to wtedy trzeba się wybrać.
No bo te miejskie tak. To raczej wszędzie, w każdym mieście te same są.
Tak, dokładnie. Jeżeli chcemy obserwować wodno-błotne, to nad jakieś stawy najlepiej. Albo w dolinę jakiejś dużej rzeki, która wiosną wylewa, bo wtedy na tych rozlewiskach zatrzymują się wielkie stada gęsi czy stada batalionów i tam bardzo fajnie ptaki się obserwuje. Jeżeli ptaki morskie, no to oczywiście na wybrzeże. Jeżeli las, no to jakaś puszcza, tak? Czy Puszcza Kępinowska, czy Puszcza Knyszyńska, no to już blisko miast mamy bardzo fajne kompleksy
najlepiej leśne. Jeśli chodzi o lasy, wybierać te puszcze, które mają najwięcej jakby elementów naturalnych, bo wtedy te zgrupowanie...
Drzewostany,
bo wtedy te zgrupowania ptaków są dużo bardziej bogate, no i łatwiej trafić na rzadkość, czyli Puszcza Nasza Białowieska czy Puszcza Karpacka. Pod Szczecinem są też piękne stare bukowe lasy, jeszcze się zachowały, także trzeba wyszukiwać takich miejsc
jak najbardziej naturalne.
Czytałam, że podobno Bieszczady stały się takim miejscem, gdzie bardzo dużo ornitologów w tej chwili tam jeździ i coraz więcej różnych rzeczy wypatruje, chociaż Bieszczady nigdy nie były popularne, bo bardziej te tereny takie nadmorskie.
Bieszczady traktuje się jako taki właśnie najdzikszy chyba obszar, tak? No i tam przede wszystkim jeździ się na tak zwanego Puszczyka Uralskiego, który tylko w kilku miejscach poza górami, tylko możemy go obserwować. Więc to są takie już gatunki wybrane, tak? Czy orła przed niego. No nie zobaczymy nigdzie na nizinach, więc ornitolodzy ciągną wtedy w góry.
No a Podlaskie, nasze tutaj rejony. Jeżeli oczywiście chcemy ptaki wodno-błotne, no to wiadomo, że Narew, wiadomo, że Biebrza przede wszystkim. No,
Biebrza jest taką perełką, która przyciąga ornitologów i z Polski, tak? Na wiosnę to nie znam ornitologa, który by nie przyjechał na Biebrze przynajmniej raz na weekend, ale także za granicę, tak? To Biebrza to jest nasza perełka. Oprócz tego Narew.
Leśne ptaki to Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska.
Puszcza Augustowska. Generalnie te duże kompleksy leśne mające te elementy lasów naturalnych, że cokolwiek jest z nich jeszcze starych drzew, to na pewno one są, one duże kompleksy leśne, ale czasami można to zobaczyć też w różnych innych miejscach. No ptaki wodno-błotne to są również kompleksy stawowe. Oczywiście kompleksy stawowe są zazwyczaj...
Nasze dojlidy chociażby, ten kompleks świetny, stawowy.
Tak. Pojechać na dojlidy czasem wystarczy niedługo posiedzieć, poczekać i zaraz gdzieś tam z nadpuszczy przylatuje orzeł bielik. Albo chociażby. Jakaś...
No poza tym są te mewy które lęgowe. W naszym regionie trochę bardziej się chyba one z morzem kojarzą niż
oczywiście, ale jest duża kolonia śmieszki, gdzie u nas no, mało jest takich kolonii, tak? A tu mamy w obrębie miasta.
Także na pewno woda, na pewno stare drzewostany to są takie miejsca, które grupują fajne i ciekawe ptaki i wybierając, szukając miejsca na wypad do obserwowania ptaków, to warto się tym kierować.
35. zjazd członków sympatyków Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków nam się szykuje w przyszłym tygodniu. Co roku tak. Organizujecie takie zjazdy, one są kilkudniowe. Coraz bardziej się rozwijamy się.
Zapraszamy Państwa za tydzień do Białowieży. Co roku mamy taki zjazd w Białowieży. No jest to atrakcyjne miejsce i zwykle przyciąga wielu ornitologów i sympatyków towarzystwa. Po prostu osób, które chcą troszeczkę posłuchać swoją wiedzę o ptakach tutaj poszerzyć. W piątek zapraszamy na taki wieczór wspomnień o Lechu Wilczku. Będziemy pokazywać zdjęcia z dziedzinki, zdjęcia ze zwierzętami, ale też zdjęcia starej Białowieży i mieszkańców Białowieży. Także zapraszamy już w piątek do Kina Żubr w Białowieży. A sobotę cały dzień mamy referaty przeróżne ptasie o projektach, ale też szerzej a propos wiedzy o ptakach. Tak? Mamy różnych gości z Polski, także zachęcamy. W sobotę też planujemy ognisko na tak zwanej starej Białowieży. Także, jeszcze nie wspomniałam, wycieczkę. W sobotę o 6 rano planujemy wycieczkę dla kilku grup do Białowieskiego Parku Narodowego. Także jeszcze kilka miejsc jest, można się zapisywać.
No bo te wasze spotkania to są przede wszystkim też takie praktyczne, nie tylko teoretyczne, ale też i te wycieczki. No właśnie, skoro wycieczki, to jeszcze powiedzmy dosłownie w dwóch słowach na koniec, bo to trzeba się z tym liczyć, że podglądanie ptaków to nie jest dla tych, którzy lubią długo pospać i którzy lubią ciepełko i...
No tak, ale to mnóstwo czynności jest takich, których czasem coś trzeba poświęcić i to jak się chce coś fajnego zrobić albo zobaczyć, to zazwyczaj to jest na tej zasadzie, że coś tam trzeba
kosztem czegoś
dyskomfort sobie zafundować, czyli na przykład tak jak w tym przypadku wstać o poranku, o świcie albo jeszcze po ciemku, żeby dojechać na tą Biebrzę nad rozlewiska i być tam jak wstaje słońce i zobaczyć ten wschód słońca i te stada tysięcy gęsi, kaczek wiosną.
To rekompensuje.
To jest czasem te rzeczy wymagają jakiegoś elementu, ale to w ogóle bez mrugnięcia okiem. Jeśli ktoś chce zobaczyć coś fajnego, coś zrobić.
Warto.
A co mówią ornitolodzy sobie? Czego można życzyć ornitologom? Czy macie jakieś powiedzenie? Kleśnicy mają swoje, żeglarze mają swoje. Ornitolodzy
nie wiem, czasami
nie mają...
się mówi 300 gatunków, tak?
300 gatunków,
na liście, tak.
300 gatunków
jest tak zwana lista 300, bo 300 gatunków, żeby zobaczyć w Polsce, jest to rzeczywiście wyczyn. Także no, czasami życzy się tych 300 gatunków, ale to dla tych, którzy lubią te gatunki zaliczać, tak?
No to co, na razie 300 gatunków, zanim nie wymyślicie czegoś nowego.
Dziękujemy.
Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Edyta Kapowicz i kierownik projektów Roman Kalski byli gośćmi w Ekosferze. Kolejna Ekosfera za tydzień, Aneta Gała-Burda. Już zapraszam.